Dobry tytuł. Podaj dalej.
Minęła godzina 16. Dzień dobry. Dziś do godziny 17. Zapraszamy na audycję poświęconą książkom. Zerkam sobie teraz przez nasze radiowe okienko. Pogoda nas dziś rozpieszcza, zachęca, by ten czas niedzielny spędzić poza domem. Proszę jednak na spacer zabrać radio, Radio Poznań, a my zapewnimy Państwu dobrą muzykę i ciekawych gości. Małgorzata Węglarz, młoda pisarka, opowie dziś o swojej książce Starzy ludzie nie istnieją. Aleksandra Belwon o stuleciu kobiet, mistrz krótkiej formy Krzysztof T. Dąbrowski opowie o drablach, a Arkadiusz Kozłowski, nasz redakcyjny kolega, zdradzi tytuł książki, która zawładnęła jego wyobraźnią. I jak zawsze w dobrym tytule mam dla Państwa przygotowane książki na telefon. Proszę zatem być z nami. Kłaniamy się. Przed mikrofonem Janna Divina, a za sterami dziś Łukasz Kurzawski. Przez ostatnie dwie minuty towarzyszył nam Gregory Potter, któremu pięknie dziękuję, a teraz zapraszam Państwa tradycyjnie na spacer.
Z książką po Wielkopolsce. Zapraszam Emilian Prałat.
Którego zresztą witam przy telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiam z pięknego Rogalina.
Och, jak cudownie. Emilian Prałat, historyk sztuki, regionalista, filolog, slawista. Wiem, że dziś czeka nas romantyczna podróż, ponieważ będziemy szukać śladów Fryderyka Chopina w Wielkopolsce.
Dokładnie tak, zgadza się. Jeden z takich śladów moglibyśmy odnaleźć właśnie w Rogalinie, bowiem tutaj do 1939 roku znajdował się jeden z instrumentów, z którego korzystał nasz wybitny pianista. Ale to oczywiście miejsce, w którym znajdziemy o wiele więcej śladów bytności Chopina, tak jak i w całej Wielkopolsce. Warto wspomnieć, że początki obecności rodziny Chopinów w Wielkopolsce to oczywiście historia rodziny matki Fryderyka Chopina, Justyny Krzyżanowskiej, której przodkowie wywodzili się z niewielkiej miejscowości Krzyżanowo, niedaleko Śremu. W późniejszym czasie ich portrety trumienne mogliśmy oglądać w pobliskim drewnianym kościele w Błociszewie. Warto wspomnieć, że w późniejszym czasie dziadkowie Chopina wyemigrowali na Kujawy, niemniej jednak utrzymywali cały czas bardzo bliskie kontakty właśnie z naszym regionem. Sam Fryderyk Chopin gościł w Wielkopolsce kilkakrotnie. Pojawiał się tutaj między 1826 a 1830 rokiem. Warto wspomnieć, że matka chrzestna Fryderyka, Anna ze Skarbków Wiesiołowska i książę Antoni Radziwiłł z Antonina to jedne z najważniejszych postaci, które podejmowały Fryderyka Chopina właśnie w naszym regionie. Warto wspomnieć, że jedna z pierwszych wizyt Chopina w Wielkopolsce miała miejsce w 1826 roku, kiedy jechał wspólnie z rodziną na kurację do Kudowy i Dusznik. W międzyczasie dyliżans zatrzymywał się w Turku, gdzie wszyscy podróżni spożywali posiłek. Przy tej okazji oczywiście przemierzał Chopin miasto Kalisz, które było wówczas miastem granicznym między zaborami, a więc również i tam nasz wielki mistrz się zatrzymywał. Przy okazji warto wspomnieć również niewielką miejscowość Strzyżewo, gdzie Mickiewicz, ale oczywiście Fryderyk Chopin gościł kilkakrotnie, bo wiemy, iż przebywał tam w 1827 roku i 1830. Również niedaleko Strzyżewa niewielka miejscowość Kotłowo, gdzie Chopin był gościem prawdopodobnie jednego z chłopskich wesel. W tej miejscowości pochowani również są dziadkowie naszego wielkiego pianisty. Nie można zapomnieć oczywiście o Poznaniu, który Mickiewicz i później oczywiście Fryderyk Chopin, dwaj wielcy twórcy epoki romantyzmu, bardzo dobrze znali. Chopin wspólnie z profesorem Jarockim podejmowany był przez ówczesnego biskupa poznańskiego Wolickiego i przy tej okazji koncertował w Pałacu Namiestnikowskim, który znajdował się w dawnym kolegium jezuickim. Warto wspomnieć również o wyjątkowej znajomości Chopina ze Stanisławem Egbertem Koźmianem, jednym z najważniejszych działaczy okresu rodzącej się pracy organicznej. Nie zapominajmy również o Karolu Kurpińskim, który dobrze znał Chopina. Chociaż Chopin, powiedzmy, z pewnym dystansem do swojego kolegi po fachu podchodził, to jednak dosyć ochoczo korzystał i zaznajomiał się z jego twórczością. Nie zapominajmy również o miejscowości Żychlin, niedaleko Konina, gdzie w Pałacu Bronikowskich...
O, panie Emilianie... No i tak, proszę państwa, dobrze, to zakończymy w tym momencie naszą podróż. Z tego, co wiem, to w następnym programie Emilian Prałat zabierze nas do Rydzyny, z czego też się bardzo cieszę. Zapraszam państwa w takim razie na kolejną podróż, ale to dopiero za 2 tygodnie. A skoro mowa była o Chopinie, to przed nami Rafał Blechacz. To było preludium opus 28, numer 7, A dur i Rafał Blechacz. A my teraz, proszę państwa, powspominamy targi książki, bo przecież ubiegły weekend spędziliśmy na tym ważnym wydarzeniu w Poznaniu, gdzie zresztą mieliśmy swoje stanowisko radiowe, odwiedzane przez wielu popularnych pisarzy. I jednym z moich gości była Anna Potyra, autorka kryminałów, ale też i książek dla dzieci, z którą rozmawiałam o jej najnowszej książce zatytułowanej Pakt, bardzo aktualnej historii.
Dość istotnym wątkiem książki jest wątek ukraiński. Pisałam o imigrantach z Ukrainy, którzy pracują w Polsce. Jednym z bohaterów w książce jest były żołnierz z Donbasu, Andrii. Jest to dość rozbudowana postać i chyba moja ulubiona z całej książki. Książkę skończyłam pisać pół roku temu i nie miałam najmniejszego pojęcia, że gdy ona wyjdzie, będzie się działo to, co się dzieje teraz i na pewno nie sięgnęłabym po coś takiego, bo nie chciałabym, aby ktokolwiek mi zarzucił, że w jakiś sposób komercyjny wykorzystuje tę tragedię, która się dzieje obecnie na Ukrainie. Jestem tym absolutnie wstrząśnięta. Sięgnęłam po wątek Donbasu, ponieważ uważam, że wojna jest bardzo dużym nośnikiem emocjonalnym i to jest taki konflikt, który był dość niedawno. W pierwszej książce odwoływałam się do Powstania Warszawskiego, więc to bardzo stare dzieje. Natomiast wojna ma w sobie tyle krzywdy i tyle cierpienia i to po prostu niesie książkę. A konflikt w Donbasie wydawał mi się taki dość świeży, więc to świeża zupełnie historia. Teraz to nie jest już historia, to są aktualne wiadomości ze świata.
Tak, pani opisując tutaj historię swojego głównego bohatera, ukazała w jakich okolicznościach żył, że tak naprawdę zaznał piekła na ziemi. I dlatego też ta książka tak mocno współgra z czasem.
Tak, ja się bardzo boję wojny. Zawsze się bałam i wojna jest w moich książkach często obecna, ponieważ tak staram się w ten sposób okazywać taką pewną pokorę i wdzięczność wobec losu, że nie musimy tego doświadczać. No, naturalnie, kiedy patrzymy na obecne wydarzenia, to no, nie można już tego powiedzieć, tak? Ta wojna jest blisko, no, my jesteśmy jej obserwatorami, ale tak blisko ludzie doświadczają tego dramatu, więc tego cierpienia, więc...
Ja mam przed sobą 3 książki pani autorstwa. Pakt to najnowsza. Wcześniej były Potwory i jeszcze Pkła. Która z tych książek jest pani teraz najbliższa?
Myślę, że Pakt.
Jednak.
Tak. To jest książka... Znaczy, wydaje mi się, że najlepszą książką chyba mimo wszystko jest Pkła. Nie wiem. Tam miałam po prostu naprawdę świetny pomysł. Ona się zrodziła w mojej głowie w jedną sekundę. Ja ją poczułam, tę książkę, i napisałam ją z jednej myśli, z jednej refleksji. Jednak jest to debiut, prawda? Więc myślę, że pewne rzeczy troszeczkę inaczej teraz ze swoim doświadczeniem skonstruowała. Natomiast Pakt już konstruowałam z dużo większą wiedzą, z dużo większym doświadczeniem warsztatu pisarza. I jest tak od A do Z zaplanowana i od A do Z napisana z wyższą świadomością zwyczajnie, z wyższym doświadczeniem.
Trudno teraz pytać o następną książkę, ale czy rzeczywiście ma pani już jakiś plan kolejnej powieści?
Tak, jestem w trakcie pisania pierwszego tomu nowej serii, który mam nadzieję ukaże się na jesieni.
I to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich czytelników książek pani Anny Potyry. A ja mam dziś dla państwa 3 tytuły tej autorki. Pkła, Pakt i potwory z wydawnictwa Zysk i Spółka. Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać te książki, to proszę o telefon 61 8654 654. Proszę Państwa, książki pani Anny Potyry otrzymują dziś pani Magdalena i panowie Sebastian i Rafał. Gratuluję. A już za chwilę Arkadiusz Kozłowski opowie o pewnej ekspedycji morskiej, która miała miejsce 12 lipca 1845 roku i została opisana w książce, którą dziś Państwu również polecamy.
Witam Państwa serdecznie, Arkadiusz Kozłowski. Dzisiaj chciałem kilka słów powiedzieć o książce, która powstała na bazie popularności pewnego tematu. A był 12 lipca 1845 roku. To wtedy ruszyła brytyjska ekspedycja pod dowództwem Sir Johna Franklina, składająca się z dwóch statków, Terror i Erebus. I ta ekspedycja miała za zadanie odkrycie drogi morskiej łączącej Europę i Azję, drogi wiodącej przez ekstremalnie niebezpieczny ocean arktyczny, ale upraszczał tę drogę i powodował, że podróże statków, głównie handlowe, stawały się bardzo opłacalne. I właśnie te dwa okręty, Terror i Erebus, ruszyły w tę drogę, aby znaleźć ten przesmyk, znaleźć to miejsce, gdzie można przepłynąć. I tak zaczyna się ta historia. Załoga obydwu statków znika bez śladu. Śmierć ponoszą wszyscy członkowie ekspedycji. I była to jedna z największych zagadek, jeżeli chodzi o wyprawy morskie. Zagadek, która inspirowała kolejne pokolenia innych marynarzy do tego, aby znaleźć odpowiedź, co stało się z załogą Terroru i Erebusa. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale kilka lat temu na naszym rynku pojawiła się książka Terror Dana Simonsa, oparta na historii tej wyprawy morskiej. Oczywiście była to powieść, która zawierała tylko elementy rzeczywiste, reszta to była wizja bardzo sensacyjna autora. Na bazie tej książki Dana Simonsa powstał także bardzo popularny serial nadawany w jednym z kanałów streamingowych. Przede mną książka, która jak gdyby kontynuuje w formie naukowej historię tej wyprawy Johna Franklina. Książka nosi tytuł Na zawsze w lodzie, śladami tragicznej wyprawy Johna Franklina, Owena, Betty i Johna Geigera. Oczywiście mówiąc, że jest to książka naukowa, nie chciałbym, żebyście się Państwo zrazili do lektury tej książki. To prawie czyta się jak powieść kryminalną, detektywistyczną, jak historię rozwiązywania ogromnej zagadki. No bo sytuacja wyglądała tak. Zaraz po informacji, że nie ma żadnych znaków życia po roku, dwóch i nie ma kontaktu z statkami Terror i Erebus, królewska marynarka brytyjska organizowała kolejne wyprawy, które miały rozwiązać tę zagadkę, miały znaleźć te statki, miały ustalić, co stało się z Johnem Franklinem i jego załogą. I te wyprawy były bardzo intensywne, powtarzalne i nie przynoszące większych efektów, a generalnie rzecz biorąc przynoszące kolejne ogromne straty, bo część tych ludzi także ginęła, część statków się topiła. Nikt nie mógł odnaleźć ani Terroru, ani Erebusa. I to tak trwało, proszę Państwa, co 3-5 lat. Królewska marynarka brytyjska była bardzo, ale to bardzo zdeterminowana, aby odpowiedzieć na pytanie, gdzie są ich ludzie. Nie było to łatwe. Oczywiście tamten poziom i techniki takich opracowań naukowych były bardzo proste, więc tak naprawdę sytuacja zaczęła wyjaśniać się dopiero 138 lat później. To właśnie wtedy nastąpiła ekshumacja trzech członków załogi ekipy Franklina i dokonał jej jeden z autorów tej książki, Owen Metty. To jest antropolog z Uniwersytetu Alberty. Udał się na wyspę króla Williama, to właśnie tam, w tej skutej lodem przestrzeni, odnalazł trzy groby byłych członków załogi Johna Franklina i starał się rozwiązać tajemnice związane z tą ekspedycją. On już wcześniej eksplorował te tereny, ale dopiero wtedy, w 1981 roku, poziom techniki antropologii kryminalnej był na takim poziomie, że można było pobrać próbki po ekshumacji zarówno kości, ubioru, tkanek i dokonać bardzo wnikliwych analiz. Pytanie było zasadnicze. Dlaczego już po roku śmiertelność na pokładzie tych dwóch statków była tak ogromna? Wszyscy przewidywali, nawet wtedy, w tym 1845 roku, że trzeba będzie tam przezimować może rok, może dwa, zanim lody puszczą i te statki będą mogły płynąć dalej. A okazało się, że pomimo ogromnej ilości zapasów, śmiertelność była bardzo wysoka. W tamtych czasach głównie zrzucano wszystko na karb szkorbutu, który był tą chorobą atakującą załogi ekspedycyjne. Dopiero badania Owena Beatty i Johna Geigera dokonane po ekshumacji tych trzech ciał udowodniły rzecz, o której mówiono, ale nie do końca to potwierdzono i były to raczej tylko domysły. Okazało się, że główną przyczyną śmiertelności załogi i główną przyczyną tragedii i nieudanej wyprawy statków Terror i Erebus była ołowica, choroba powstała w wyniku kontaktu człowieka z ołowiem. Jeżeli zapytacie się, skąd tam się wziął ołów, odpowiem, chociaż jest to jakaś tam tajemnica tej książki, ale myślę, że i znając tę tajemnicę, tę książkę czyta się wyśmienicie. Mianowicie wówczas, zatowarowując te statki przed wyprawą, pojawił się wariant konserw mięsnych, warzywnych. To była nowość. Konserwy dopiero zostawały wtedy wprowadzane na rynek. Czyli w metalowym opakowaniu jedzenie, które zachowuje świeżość przez rok, dwa, trzy, pięć lat. To po latach oczywiście się okazało, na tyle technika nowoczesna, a z drugiej strony nieprzemyślana do końca, iż te puszki z konserwami lutowano ołowiem i od środka to robiono, czyli ten ołów pojawiał się od środka. Te puszki były niedokładnie lutowane, dopiero później wprowadzano tam pokarm i okazało się, że bardzo szybko, po pierwsze, część z tych produktów uległa zniszczeniu, bo były przecieki, były jakieś miejsca, gdzie dostawało się powietrze. Nagle okazało się, że zapas pożywienia, który mieli na 4-5 lat, skurczył się do zapasu na rok. A powtóre, ołów, który wykorzystywali do lutowania tych krawędzi, puszek, przedostawał się do jedzenia i powodował, że załoga, która konsumowała pożywienie, bardzo szybko chorowała i umierała. Zachęcam Państwa do przeczytania tej książki i cofnięcia się także do serialu, do powieści Dana Simonsa. Jedna z największych zagadek wypraw morskich, to trzeba podkreślić, pasjonująca zagadka. Sir John Franklin wyrusza ze statkiem Terror i Erebus. I pozostaje później jedna wielka tajemnica, którą między innymi wyjaśnia po wielu, wielu latach w 1981 roku Owen Beatty w książce Na zawsze w locie.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Obiedliśmy dziś Państwu taką ładną muzykę, idealną na spotkania rodzinne, na niedzielne spacery. Nie wiem jak Państwo, ale ja mogę ze Stevie Wonderem spacerować cały czas. Ale teraz wracamy już do książek. W świecie literatury popularnej od lat panuje maniera rozwlekania powieści do nieznośnej formy opasłego tomu. Istnieje jednak gatunek, który promuje niewielka grupa twórców, a który jest doskonałym wybawieniem od tych nieporęcznych, ogromnych, grubych książek. Mówię tutaj o drablach, czyli nowelach, które liczą zaledwie 100 słów, a mistrzem w tej materii niewątpliwie jest mój gość. Dziś moim gościem jest pan Krzysztof T. Dąbrowski, którego witam. Dzień dobry.
Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i Radio Poznań.
Poza twórczością, panie Krzysztofie, literacką, pan realizuje się w wielu innych dziedzinach sztuki. By wspomnieć Lisołaki, to była taka kabaretowa grupa zrzeszająca światek polskiej grozy. Pisze pan scenariusze. Pana powieści tłumaczone są na język angielski, czeski, hiszpański, hebrajski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski i włoski. Pominęłam jakiś język?
Szczerze mówiąc, to ja czasami też sam się aż gubię, tyle tego jest. Doszło do tego, że już mam praktycznie 500 publikacji za granicą. W tym wiele, wiele jest różnych antologii, magazynów, magazynów internetowych. Specjalizuję się tam głównie w takich miniaturach, które nazywają się drablami i mają po 100 słów. Bardzo, bardzo są rozchwytywane za granicą, bardzo się podobają.
No to dobrze, to skoro już tak liczymy wszystko, to ma pan na swoim koncie ponad 1000 publikacji, ale większość to drable, tak? Czyli ta krótka fikcja dokładnie o długości 100 słów.
Jak najbardziej, zgadza się.
I tutaj chodzi o zwięzłość takiego tematu i przede wszystkim ukazanie zdolności autora do wyrażania interesujących i znaczących pomysłów w ograniczonej przestrzeni.
Jest to dosyć duże ograniczenie, więc trzeba sobie taki rygor pewien narzucić, aczkolwiek w takiej zwięzłej formie można naprawdę solidnie wypunktować rzeczy otaczające nas rzeczywistość, czy też zawrzeć jakieś takie głębokie przemyślenia, które po prostu poprzez zwięzłość potrafią zwalić czytelnika z nóg. Ja bardzo dużo też science fiction ostatnio piszę, jeśli chodzi o drable. Generalnie to one też się bardzo filmowcom podobają, niezależnym. Często biorą na filmy takie krótkometrażowe. W jednym z filmów to był Anioł w reżyserii Błażeja Kujawy, to nawet Anna Mucha zagrała. Mhm. Więc dosyć popularne są wśród filmowców też.
Mam wrażenie, że pan bardzo sprawnie porusza się w tym świecie grozy, horroru i mówię tu między innymi o antologii opowiadań Na Śmierciny z pogranicza grozy, makabry, groteski, w których znajdziemy elementy teorii spiskowych. Elementy futurystyczne, przy tym dużo fantastyki i śmierci. I te naśmierciny są dość takim indywidualnym podejściem do tematu przemijania, odchodzenia. A znowu Anomalia to mroczna opowieść o unoszącym się nad nami ponurym widmem śmierci. Ja myślę, że motyw śmierci w literaturze występuje w niezliczonych formacjach i ujęciach i to właściwie od samego początku słowa pisanego. A pan oswaja ten trudny temat na swój własny sposób.
W Anomalii połączyłem tą tematykę z science fiction. Uznałem, że ciekawe by było podejście takie trochę od innej strony. Też nie chciałem książki robić jakiejś ekstremalnie dołującej, tylko bardziej takiej zaskakującej. No i myślę, że mi się udało, bo dosyć często w recenzjach są porównania do Filipa K. Dicka, to co mnie bardzo cieszy akurat, bo to jest jeden z moich ulubionych pisarzy, jeśli chodzi o fantastykę. I tu również starałem się, żeby książka była bardzo zaskakująca.
Pan powiedział, że świat jest taki, jakie jest nasze nastawienie do niego i wychodzi pan z założenia, że nie ma rzeczy niemożliwych do osiągnięcia.
Szczerze mówiąc, to nigdy nie miałem takiego podejścia właśnie, że o rany boskie, na pewno się nie uda, bo przecież to nie dla mnie. Tylko raczej miałem coś na zasadzie: trzeba spróbować, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I w ten sposób błyskawicznie na pierwszą książkę znalazłem wydawcę. Po prostu ułożyłem sobie wydawców alfabetycznie tych, co znalazłem, wysłałem do pierwszego z brzegu i następnego dnia miałem odpowiedź, że mnie biorą. To jest coś takiego, że trzeba po prostu próbować, wierzyć w siebie i owszem, może być tak, że 100 razy coś nie wyjdzie, ale za 101 może wyjść taka petarda, że po prostu człowiek sam zbiera potem szczękę z ziemi, prawda? Więc warto próbować zawsze.
No i też musimy powiedzieć, że w Stanach aktualnie powstaje film na podstawie pana prozy.
To jest Brother, czyli Widziadło. To jest na podstawie opowiadania z mojej pierwszej książki Na Śmiercin. Wyreżyserowała go Brownie Patterson, a aktualnie jest w postprodukcji, w montażu. Mam nadzieję, że może w tym roku już wyjdzie, bo to dosyć długo trwa ze względu na pandemię. Wszystko się przedłużyło, ale prace postępują. Jest to taka historia właśnie antywojenna, więc raczej na czasie. Niestety, biorąc pod uwagę, co się dzieje.
Też w Anglii powstał film Phantom, który jest adaptacją pana opowiadania.
I tu się przejęzyczyłem. Brother to braciszek, a Phantom właśnie Widziadło to z reżyserii Sebastiana Królaka powstał ten film. Też na podstawie opowiadania z debiutanckiej książki. Generalnie młody, bardzo zdolny reżyser. On też reżyserował filmy w Afryce. Ten akurat film Phantom mnóstwo nagród zdobył, więc bardzo zdolny człowiek i mam nadzieję, że uda mu się zadebiutować kiedyś na dużym ekranie.
Ze wszystkich tytułów, które pan napisał, który pan ceni najbardziej? Z którego jest pan najbardziej zadowolony?
Czy moje książki są dosyć różnorodne i każdą za coś innego cenię, ponieważ też każdą napisałem w innym okresie życia i nie miałem jednak nigdy też poczucia, że właśnie dana książka jest najlepsza, bo mam wrażenie, że ciągle się uczę, rozwijam. Osobiście to tak słyszę opinię, że najlepiej mi się udała ta moja ostatnia, to jest Niewinność, to jest głównie science fiction. debiut też Magdo się podoba. Znaczy, to jest generalnie także troszeczkę przesyłem z horroru do fantastyki i każda książka ma trochę innych odbiorców też. Każdemu się to innego podoba.
Tak, nasz program nosi tytuł Dobry tytuł, podaj dalej. Ja może zadam pytanie, które najczęściej pada w trakcie rozmów z pisarzami. Po jaką literaturę sięga pan najchętniej? Bo na pewno ma pan swoich ulubionych autorów.
To znaczy, ja mam straszny rozstrzał, bo ja czytam od różnych poradników, poprzez właśnie książki fantastyki, gdzie na przykład uwielbiam Lema i Philipa K. Dicka, przez horrory, tutaj akurat Stephen King i Graham Masterton, ale też na przykład bardzo mi swego czasu zachwyciła książka Nicka Cave'a, Gdy oślicał i żał anioła, dosyć mroczna. Czytam też dużo obyczajowych rzeczy, ale też bardzo lubię biografię, więc naprawdę ciężko mi się tak ograniczyć do czegoś.
A mity pan czasami czyta?
Mitów akurat za bardzo nie.
Bo tak się zastanawiałam nad pytaniem, jakie znaczenie mają dawne opowieści, mity dla współczesnego pisarza, no bo w końcu mit jest najstarszą powieścią świata i opowiada ona o najważniejszych sytuacjach, w jakich znajduje się człowiek wobec świata. I w końcu i tak wszyscy wracamy do mitu.
Ja myślę, że generalnie każdy pisarz też przetwarza na swój sposób rzeczywistość przez swoją duszę, przez wrażliwość, przez przeżycia. I myślę, że chcąc, nie chcąc, co chwilę się wkracza właśnie na te tereny, które były kiedyś podejmowane przez mit. Właśnie wielu pisarzy tworzy współczesne takie mity poprzez siebie.
Proszę Państwa, w książkach to jest najcenniejsze, że każdy z czytelników znajdzie odpowiedni temat i lekturę dla siebie. Zachęcam do tego, byście Państwo przyjrzeli się twórczości Krzysztofa T. Dąbrowskiego i może znajdą Państwo swój ulubiony tytuł tego autora. Za momencik mój typ, moja książka, którą Państwu będę polecać, Jak kochać zwierzęta w świecie człowieka. Autor to Henry Mans, książka z wydawnictwa Rebis, ale wcześniej u nas Algero. Jak kochać zwierzęta w świecie człowieka, Henry Mans, najnowsza jego powieść, nowość z wydawnictwa Rebis. Proszę Państwa, ta książka zabierze nas w podróż do świata zwierząt, między innymi do zoo, ferm hodowlanych. Przeczytają tutaj Państwo między innymi o tym, co dzieje się w rzeźniach i to na całym świecie i w jaki sposób traktowane są zwierzęta hodowlane, jakie cierpienie jest ich udziałem. I autor tutaj porusza bardzo kontrowersyjny temat, też klonowania ukochanych naszych pupili, a także niszczenia naturalnych środowisk dzikich zwierząt przez intensywne rolnictwo oraz zmiany klimatyczne, no ale też proponuje sposoby, które mogłyby temu zaradzić. To lektura niełatwa, momentami szokująca i myślę, że po jej przeczytaniu inaczej wszyscy spojrzymy na otaczający nas świat. Książka na telefon. Jak kochać zwierzęta w świecie człowieka z wydawnictwa Rebis. 618-654-654.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Tak, uśmiechamy się rzeczywiście do Państwa. Jak każdy wiek, także starość niesie ze sobą dobre i te nieco może mniej przyjemne rzeczy. Na pewno warto pochylić się nad nimi i lepiej je poznać. A mój następny gość tak uczynił. I powiem więcej. Na podstawie tych obserwacji powstała książka. 16 marca swoją premierę miała książka Starzy ludzie nie istnieją. Książka wydana przez Muzę autorstwa Małgorzaty Węglarz, która dziś jest moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy spotkała się Pani z pytaniami, co o starości może wiedzieć taka młoda, sprawna fizycznie, intelektualnie kobieta, która ma całe życie przed sobą?
Tak, w zasadzie tak. Przyznam szczerze, że większość moich rozmówców było osobami starszymi ode mnie i bardzo często mówiły, że ja jestem oczywiście żartobliwie, że jestem jeszcze smarkulą i co ja tam wiem, jeszcze całe życie przede mną. Aczkolwiek to było najczęściej właśnie bardzo mocno żartobliwe, ponieważ słyszałam informacje, opinie, że bardzo dobrze, że interesuje się takim tematem już w tym wieku, ponieważ jak się okazuje, na naszą starość mamy wpływ właśnie w takim wieku już 30-40 lat i warto się na ten temat troszkę tutaj warto się nim zainteresować, właśnie po to, żeby nasza starość nie była taka, jak niekiedy widzimy z rzeczywistości polskiej.
Tak, ale i też przyznała się pani do tego, że obserwowała osoby senioralne i mimo woli wciskała je do przygotowanych przez społeczeństwo szufladek.
Dokładnie
i postanowiła
tak.
pani opisać swój pogląd w książce.
Ja przyznam szczerze, że będąc się w ogóle młodziutką osobą, no to patrzyłam na osoby starsze, no tak jak większość osób patrzy, prawda? Tutaj jakaś staruszka, która biegnie do tego konkretnego miejsca w autobusie czy w tramwaju, się tam gdzieś przepycha, osoby wredne, raczej takie nieprzyjemne, lepiej nie podchodzić. Taki monitoring miejski, często widzimy właśnie osoby starsze w oknach. I tak mi się dość dobrze żyło, dopóki nie straciłam swojej ukochanej babci i nie zrozumiałam, jak bardzo dużo straciłam razem z nią, część historii ogromną. I wtedy zaczęłam się rozglądać trochę inaczej, już patrzyłam na te osoby trochę bardziej przychylnym okiem. No i zaczęłam się zastanawiać, jak wygląda teraz starość w Polsce. Na pewno się to bardzo mocno zmieniło od czasów, kiedy na przykład moja babcia miała swoją babcię, ponieważ starzejemy się zupełnie inaczej niż to było wiele lat temu. No i zaczęłam drążyć temat, zaczęłam się przyglądać i przy okazji zauważyłam, że jest naprawdę niewielka ilość osób, które patrzą przychylnie na tą grupę wiekową. No i w ten sposób stwierdziłam, że to już trzeba to opisać, trzeba zebrać tą całą wiedzę, którą ja gdzieś tam wyszukałam i po prostu stworzyć książkę, takie kompendium wiedzy dla młodszych osób, ale również i dla starszych.
Tak, i też tak naprawdę zależnie od wieku ludzie patrzą na starość z innej perspektywy, bo ktoś może powiedzieć, że człowiek w wieku, nie wiem, 60-65 lat jest już stary, ale co na to właśnie ta osoba, bo możemy czuć się całkiem inaczej, młodo, dokładnie, radośnie, być ciekawym świata, ludzi, a więc nie czujemy, żeby dopadła nas starość, więc kiedy tak naprawdę zaczyna się ten etap w życiu?
No właśnie, i to jest bardzo dobre pytanie. Technicznie rzecz biorąc, w kwestiach biologii zaczynamy się starzeć już od momentu narodzin tak naprawdę. Mamy w języku angielskim słowo, które określa właśnie dosłownie, że dojrzewamy i tam stajemy się coraz starsi. Mamy słowo starzeć się, które jakby już to mówi samo za siebie. I przyznam też, że to na ile my się będziemy czuć, no to będzie zależało w zasadzie mocno od nas samych. To się w ogóle wszystko poprzesuwało. Proszę zobaczyć, że słynny serial 40-latek, tamten 40-latek, to już praktycznie była osoba na emeryturze. Oni się przygotowywali na emeryturę. Gdzie teraz 40 lat to jest tak naprawdę nic. Średni wiek na przykład Polki to jest około 71 lat, więc 40 to jest tak naprawdę połowa życia. To wszystko właśnie przesunęło. Coraz później kobiety rodzą dzieci. To już nie jest tak, że 20-latka musi mieć dzieci, kobiety po 30 rodzą. Wszystko się po prostu przesunęło. Dlatego dla wielu osób te 50 lat to jest naprawdę jeszcze nic. Uważam, że właśnie coraz bardziej powinniśmy tą świadomość szerzyć, że te lata się pozmieniały. Przede wszystkim też jakby nasza historia się troszkę pozmieniała. Zaraz po wojnie osoby starsze miały zupełnie inne priorytety. Tam nie było możliwości jakiegoś większego rozwoju czy stworzenia się zawodowego. Tam chodziło bardziej o przetrwanie, o utrzymanie rodziny przy życiu. A teraz bardzo często kobiety po 60 zakładają swoje firmy, zakładają nawet start-upy, są aktywne, tak samo też mężczyźni, są aktywni również na rynku randkowym, więc to się bardzo mocno już pozmieniało i ten taki wizerunek takiej babci, która no nie bardzo może sobie poradzić z czymś, no to moim zdaniem powoli odchodzi do lamusa.
A nie bała się pani w ogóle podjęcia tego tematu? No bo starość jednak pozostaje nadal niepopularnym tematem, choć ludzi w dojrzałym i sędziwym wieku przybywa, ale w mediach, w służbie zdrowia, nauce, obecność ich jest wciąż niewystarczająca. Takie odnoszę ja wrażenie. A jeśli już się pojawiają, no to zwykle, no niestety, w takim negatywnym kontekście. Więc czy starość może być w ogóle inspirująca, przyjemna, ciekawa?
Ja powiem tak, właśnie dlatego powstała ta książka, bo jest za mało. Panuje w ogóle na świecie kult młodości. To jest bardzo ironiczne, ponieważ społeczeństwa się starzeją. Proszę spojrzeć na Japonię, ale też nawet Polska, która odnotowała taki problematyczny spadek narodzin i coraz właśnie większą grupę osób w wieku uważanym za senioralny. Więc my będziemy coraz starsi. I teraz, czy my będziemy uważać, że to są osoby, które należy wykluczyć z życia społecznego? Ja uważam, że absolutnie nie. Takie osoby mają jeszcze dużo do powiedzenia, ale też od nich będzie zależało, czy one będą chciały być aktywne w tym wszystkim. Ponieważ niestety bardzo mocno stereotypowo patrzymy, przez co wrzucamy tych właśnie te starsze osoby do konkretnych foremek przygotowanych przez nas i oni robią dokładnie to samo. Oni zaczynają uważać, że już im nie wypada pewnych rzeczy, że to jest po prostu nie w tym wieku, bo często się słyszy. Jeżeli zobaczymy na przykład starszą osobę, pięknie ubraną, zadbaną, to zaraz są w ogóle jakieś takie teksty, że no co ona w ogóle siebie robi, powinna wnukami się opiekować. A to jest przecież nieprawda. prawda. Przecież nie wszystkie kobiety chcą być wzorowymi babciami, chcą skorzystać z tego czasu emerytury wolnego i jeszcze pospełniać się troszkę właśnie czy zawodowo, czy po prostu robić to, na co mają ochotę. Więc mam nadzieję, że to się będzie zmieniać. Proszę zobaczyć też w kwestiach reklam, jak to wszystko wygląda. Wszędzie są wszyscy młodzi, piękni, śliczni, śmiertelni, bo my wyparliśmy i śmierć, i starość. Wiadomo, nie umieramy, jesteśmy piękni, młodzi całe życie. A starość to nie jest zakończenie życia, to jest po prostu etap. I my się tego etapu raz, że możemy przygotować, a dwa, że możemy z niego też czerpać. Więc te wszystkie właśnie reklamy, teraz powoli się to zmienia i już te na przykład starsze kobiety zaczynają się pojawiać. Pamiętam, była taka reklama, tam starsza pani reklamowała bieliznę i to, co było interesujące, to już nie była żadna wyzywająca bielizna, to był normalny taki zestaw, to było dla mnie wtedy szokujące w dobrym tego słowa znaczeniu, że ona nie była w żaden sposób podrasowana programami graficznymi, po prostu była kobieta o siwych włosach, mająca ciało, które po prostu ulega zmianie razem z czasem i uważam, że to była absolutnie rewolucyjna sprawa. To im więcej my będziemy tego widzieć, im więcej będziemy o tym mówić, tym dla nas to się stanie po prostu bardziej naturalne i będziemy też mogli sami te młodsze osoby również patrzeć zupełnie inaczej. Ponieważ jednak, oczywiście nie zawsze, ale najczęściej starsze osoby mają pewnego rodzaju wiedzę, doświadczenie, którego możemy czerpać. Na rynku pracy na przykład, na którym najbardziej widać, że wszyscy poszukują młodych i doświadczonych, a jednak osoby starsze już tak się nie szamoczą, mają dużo więcej przemyśleń, pewne rzeczy już widziały, wzorce, zrozumiały te wzorce i mogą być po prostu rewelacyjnymi doradcami. Także o tym też bardzo warto pamiętać. Ten temat na pewno nie jest popularny, ale ja się za popularne tematy nie biorę. No właśnie staram się brać za takie tematy, które uznajemy za tabu, właśnie żeby szerzyć tą świadomość. Jeżeli przynajmniej kilka osób przeczyta tą książkę i zacznie na świat patrzeć inaczej, no to myślę, że wtedy mój cel zostanie osiągnięty.
Ja zachęcam Państwa do tego, byście sięgnęli po książkę Małgorzaty Węglarz. Starzy ludzie nie istnieją. Tak się składa, że jeden egzemplarz mam przygotowany dla Państwa. Prezent z wydawnictwa Muza. Czekam w takim razie na Państwa telefony 618-654-654. O, i mam jeszcze jedną książkę dla moich słuchaczy.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Belwon, jestem redaktorką Ośrodka Karta. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do lektury niezwykłej książki, która 8 marca ukazała się nakładem wydawnictwa Ośrodka Karta. To książka Stulecie kobiet, usłyszeć siebie, niezwykła antologia świadectw, w której kobiety opowiadają o swoim życiu patriarchalnej, dyskryminującej je rzeczywistości. To różne opowieści z życia prywatnego, zawodowego, publicznego i społecznego. Naszymi bohaterkami są m.in. Zofia Moraczewska, Zofia Naukowska, Pola Negri i Małgorzata Tarasiewicz, czy na przykład Barbara Labuda. A pomysł na książkę wziął się stąd, że już ponad 100 lat temu kobiety w Polsce uzyskały prawa wyborcze. To był przełomowy, historyczny moment, od którego nasze życie zaczęło się diametralnie zmieniać, a kobiety zaczęły wkraczać do obszarów wcześniej zarezerwowanych wyłącznie dla mężczyzn. Wówczas rozpoczął się proces równouprawnienia, który trwa do dziś i postanowiłyśmy z koleżankami w redakcji sprawdzić, co się stało przez te ostatnie 100 lat w naszym kraju, jakie problemy i kwestie zostały już rozwiązane, a jakie wciąż wymagają naszej pracy i zmian systemowych. I o tym właśnie jest książka Usłyszeć Cię, Stulecie Kobiet, do której lektury bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Dobrze, proszę Państwa, szeleszczą kartki. Mam też i tę książkę, o której była mowa przed chwileczką przed sobą. Stulecie kobiet, usłyszeć siebie. Ośrodek Karta. To prezent dla Państwa. 618-654-654. Czekam na telefony i powoli też i się żegnam z Państwem. Dobrej i spokojnej niedzieli życzymy. Joanna Diwina i Łukasz Kurzewski.